Jak wspomniałem na początku, biesiada noworoczna w dniu, kiedy wspominana była wizyta trzech magów. Myślałem dzisiaj, żeby już odejść od atmosfery, w cudzysłowie, świąt. Co to za atmosfera? Ale wczoraj, tak? Wczoraj był świętowano drugi dzień świąt narodzenia Jezusa Chrystusa w Kościele Prawosławnym. Te święta jeszcze ciągle trwają, w zależności od kalendarza. A konkretnej daty nie mamy. Przyjęliśmy 25 grudnia. Wiemy z jakich powodów. A jak nie wiemy, to łatwo znaleźć. Święta trwają w tym takim właśnie sensie gdzieś jeszcze. Wspominanie Dnia Narodzenia Jezusa Chrystusa. A więc ten nieodległy moment wspominania wizyty trzech magów tutaj, no właśnie, i fakt jeszcze tego, że część kościoła prawosławnego, ortodoksyjnym się nazywa w tym czasie pamiątkę tamtego wydarzenia świętuje. No to chciałbym jeszcze w tym klimacie, w tym temacie pozostać i może odnieść się do tej wizyty trzech magów w kontekście ewangelisty, który to zapisał, bo zapisał to tylko Mateusz. I tak widzę, to dla mnie takie to rozważanie jest kolejnym rozważaniem jakby w takim cyklu. Nie planuję żadnych cyklów, przepraszam, to, ale tak to się układa. Ciągłego odkrywania Boga od tej strony, od której jeszcze Go tak dobrze nie znałem, albo co do której mógłbym mieć jakieś wątpliwości, czy Bóg rzeczywiście w tym może, czy w tym jest, czy może mieć z tym coś wspólnego. I to jest coś, co dla mnie jest niesłychanie radosne, żeby nie powiedzieć fascynujące. Ciągłe odkrywanie tego, który mnie stworzył, od takiej strony, od której Go jeszcze mało znałem, czy nie znałem w ogóle. Spójrzmy może na początek na Mateusza, tego, który pisze tą Ewangelię. Mówimy o Bożym natchnieniu i to jest prawda. Jak sobie wyobrażamy to Boże natchnienie w przypadku ewangelistów? Może widzieliście takie obrazy, bo nie jeden występuje, istnieje, gdzie jest namalowany ewangelista, podpisany który, więc żeby było wiadomo który, no bo nie wiem jak wyglądali, więc to mógłby być każdy z nich. I na ramieniu siedzi gołąbek, który ma tutaj dzióbek skierowany w stronę ucha i to ma być Duch Święty, który mu szepce, co ma pisać. Czy tak rozumiemy natchnienie Boże obecne w pismach tych, którzy w pismach, ewangeliach, listach, którzy je napisali. Nie chcę rozwijać wątku natchnienia w tym momencie, ale Bóg wykorzystuje ludzi i jakoś, nie wiem, nie zniewala ich w tym, ani nie automatyzuje. Także stają się jakby jedynie mechanicznym wykonawcą. I oto teraz właśnie Mateusz, który zbiera to, co wie. Może innych zapiski też przejrzał. Łukasz to zrobił dokładnie. Wiemy, pisze o tym na początku swojej Ewangelii. Mateusz, człowiek niezwykły w tym sensie, że no, nie spodziewałbym się, że ktoś tak dobrze, w cudzysłowie, już ustawiony gospodarczo, ekonomicznie, finansowo będzie w stanie gotów w jednym momencie to zostawić i pójść w nieznane, ufając tylko drugiej osobie. Niezwykłej osobie, ale ciągle jeszcze nierozpoznanej tak do końca. Wiecie, o czym mówię. Mateusz jako ten poborca podatkowy, z perspektywami, o finanse nie musiał się martwić. Przyjaciół też, jak czytamy, miał wielu, zaprosił wszystkich, kiedy poznał Jezusa, a Jezus się nie wzbraniał, żeby pójść do nich. Odrzucony przez Żydów, bo łamie zakon, jest nieczysty, bo przez kontakt z różnymi ludźmi, nie tylko Żydami, pobierał podatki od wszystkich, którzy tam przebywali i podatki winni byli płacić. No i współpracujący z okupantem, a to nie był tylko taki sobie zwykły okupant w sensie przemocy, ale to był okupant, który okupował lud Boży, który jedynie do Boga należy. I jedynie Bóg ma prawo, że tak powiem, okupować, zawiadować tym ludem, z czego ten lud doskonale sobie zdawał sprawę. A on współpracował z tym ziemskim okupantem w osłabianiu ekonomicznym Bożego ludu, pobierając podatki, a jak to zwykle celnicy czynili, nieraz pobierając więcej niż kazano. I w pewnym momencie na jedno wezwanie Jezusa zostawia tą kasę, zostawia tą pracę i rusza za nim. On tutaj jest autorem. Kiedyś ktoś sobie zażartował, że jedną rzecz Mateusz tylko zabrał, kiedy poszedł za Jezusem. Zabrał ze sobą swoje pióro. Tam, gdzie te podatki zaznaczał, że zostały zapłacone. Wszystko zostało i to pióro wziął. No bo tak, no napisał potem Ewangelię, więc mu się przydało. Być może właśnie tak. I teraz minęło wiele, wiele lat. Jezus został ukrzyżowany, zmarł na krzyżu. Wszyscy przerażeni, zaskoczeni, myśląc, że wszystko przepadło, rozproszyli się. Po czym następuje zmartwychwstanie, Jezus się ukazuje. Rewolucja w tym przekonaniu i w wierze co do Jego osoby. Wstępuje do nieba. Mówi, że do tej chwały, z której przybył. I to już wszystko się wydarzyło, kiedy Mateusz, ten człowiek właśnie, siada do pisania. Taka jest perspektywa, taki jest kontekst. Patrzy na całość. No i zaczyna pisać. I to, co napisał, jak się okazuje, jest tak świeże, jest tak prawdziwe, jest tak poruszające, że ciągle wywiera wpływ na ludzi, mimo że minęło ponad 2000 lat od momentu, kiedy to napisał. I jeszcze dalej, kto wie, jak długo w przyszłości będzie wywierało wpływ. Może nawet większy, bo czasy będą trudniejsze i paradoksalnie wpływ może być większy. Co Mateusz zaobserwował, a co mogę tu wywieść jakby z tej historii z przybyciem mężczyzn ze wschodu? Może przypomnę na wszelki wypadek. Wiem, że znamy, ale przeczytam. Od początku drugi rozdział Ewangelii Mateusza. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mężczyźni ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a wraz z nim cała Jerozolima. A zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus, czyli Mesjasz w innym języku, narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł, idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla odeszli, a oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, aby nie wracać do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Tu przejawia się pewne zaskoczenie, tak bym to odbieram tą historię u Mateusza. Zaskoczenie, które pasuje już do tej całej perspektywy, tego co widział przez wszystkie lata życia Jezusa i następnie jego śmierci i zmartwychwstania. Pisze około 50 lat później tą Ewangelię po narodzeniu Chrystusa. A więc pierwsze zaskoczenie, oto Mateusz uświadamia sobie nawracanie, bardziej, mniej liczne nawrócenia, nie Żydów, tych, których określano pogardliwie mianem pogan. Pogan, którzy dołączali do żydowskiego, tylko żydowskiego, bo takie było wtedy przekonanie, Mesjasza. Może pamiętacie, kiedy mówiłem o tych tutaj, no wiem, najważniejszych jakby obszarach zwiastowanej Ewangelii, jakie odkrywam w Słowie Bożym. Pamiętacie, podstawa nauczania Jezusa, to o czym Jezus mówił i z czym przyszedł, i o czym, co podkreślał, że po to przyszedłem na świat i o to zabiegał. Tematem było Królestwo Boże. To jest podstawowy i główny temat nauczania Jezusa. I też samo sobie mówi, właśnie po to przyszedłem, aby to głosić. A drugi, który dla mnie też był w pewnym momencie odkryciem, czego ja jako ten nie Żyd i z innego obszaru kulturowego pochodzący w ogóle tak nie czuję, ani nie czułem, a który odkrywałem w listach choćby Pawła, Żydów, gdzie Paweł pisze: oto wam wielką tajemnicę odsłaniam, i wielokrotnie nawiązuje: tajemnica, tajemnica, jaka to tajemnica, o której pisze apostoł Paweł i taka wielka ona była, a której my w ogóle nie czujemy, nie tylko ze względu na odległość czasową, ale też i ze względu na kulturową. I to była tajemnica, że Bóg pojednał w sobie, Chrystus pojednał w sobie zarówno Żydów, jak i pogan. Dla nas, co to takiego? Dlaczego miał nie pojednać? Dla Żyda to była bariera nie do przejścia. Jak pisze Paweł, pamiętacie, o Jezusie mówił: zburzył mur wrogości. I libryści wskazują na ten mur dziedzińca świątynnego, który oddzielał dziedziniec z pogan. Tam, gdzie mogli być wszyscy, tam, gdzie stały te stoły, kramy, gdzie odbywał się handel, zamieszanie, zwierzęta na ofiarę kupowane, sprzedawane. To było jedyne miejsce, do którego najbliżej mógł podejść poganin, jeśli się pojawił i chciał oddać chwałę temu Bogu w świątyni tam obecnemu, Bogu Żydów. Bo potem był mur, na którym były tablice ostrzegające, że jego przekroczenie grozi śmiercią dla każdego, kto Żydem nie jest, i zaczynał się dziedziniec kobiet. I oto Paweł mówi: odkrywam tajemnicę. Mówi, już od prawieków, jeszcze zanim świat powstał, ona już była zaplanowana, postanowiona, a teraz dopiero objawiona, że oto w Chrystusie jedni i drudzy, Żydzi i nie Żydzi, są czymś jednym. I to było czymś niesłychanym dla Pawła, a ogólnie, szczerze mówiąc, dla Żyda. No i teraz mamy Mateusza, który dokonuje podobnego odkrycia, co dla niego nie jest wcale takie oczywiste. Oto poganie, którzy prawa i zakonu nie znają, którzy o Bogu coś słyszeli, nie wiem, czy czytali pisma, księgi mogły być jedynie zwoje, prawda? Mogły być jedynie rozpowszechniane poprzez odpisy, trzeba było przepisywać, i to były drogocenne materiały, bo wymagały ogromnej pracy. Otóż Mateusz stwierdza, że nie Żydzi, poganie, całkiem licznie dołączają do żydowskiego ich mentalności tylko żydowskiego Mesjasza. Pamiętamy, kiedy powstał pierwszy zbór złożony z uczniów Chrystusa w Jerozolimie. Tam byli tylko Żydzi. I tak wnioskujemy, że dopiero prześladowania, które się rozpoczęły w Jerozolimie, zmuszające do rozproszenia się tych, którzy byli uczniami Chrystusa, sprawiły, że wieść rozniosła się i że również poganie, czasami krewniacy, różnych prozelitów i inni, słyszeli dobrą nowinę o Chrystusie i się nawracali. I tak doszło do powstania już mieszanego zboru w Antiochii drugiego. Dopóki istniał zbór w Jerozolimie, chrześcijanami byli wyłącznie Żydzi. Bo to był Mesjasz, który przyszedł do narodu żydowskiego. Było nie do pomyślenia, żeby myśleć tutaj akurat, że to może mieć jakikolwiek związek z poganami. A więc jedno zaskoczenie Mateusza. On widzi, doświadcza tego, że nie tylko Żydzi wyznają, przychodzą, szukają żydowskiego Mesjasza. W przypadku tych mędrców nazywają go królem Izraela. Wow. Nikt go tak nie nazywał. Poszukajcie w Ewangelii, gdzie jeszcze występuje drugi raz pojęcie król Żydów. No i drugie zaskoczenie, już z perspektywy czasu. Wrogość Żydów w stosunku do osoby Jezusa i w stosunku do jego nauczania. Co świadczy o ich upartej niewierze, upartym odrzucaniu. I mając taką perspektywę, Mateusz siada i pisze. I zaczyna od okresu dzieciństwa. I w dzieciństwie wspomina, sięga do historii związanej z proroctwem dotyczącym miejsca narodzin Chrystusa i historii związanej z zaskakującymi odwiedzinami pogan, którzy nie poprzez pismo doszli do tego odkrycia, że oto narodził się ktoś wielki, potężny, nazywany przez nich królem Izraela. Proroctwo, do którego tutaj nawiązuje Mateusz w swojej Ewangelii, proroctwo z Księgi Micheasza, jest jakby kompilacją, która do tej sytuacji pasuje. Ale ty, Betlejemie, czytam Księgę Micheasza, 5, 1 wiersz. Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy wśród plemion judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Pan przeto wyda ich do czasu, kiedy porodzi, mająca porodzić. Powstanie on, będzie moc, stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w majestacie imienia Pana swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego potęga będzie sięgać aż po krańce ziemi. Wydarzenie niezwykłe. Aż się prosi, żeby je bardzo bogato przedstawić. Mędrcy ze wschodu, tak, domyślamy się wielbłądy, domyślamy się kufry, skrzynie, bo w czymś te dary przywieźli. Sam strój wschodni, też bogaty. Tymczasem ta forma, której tu używa Mateusz, jest prosta. Skondensowana na rzeczach istotnych. W przeciwieństwie do literatury, czy to rabinistycznej, jakiś Hagat powstających, czy w stosunku do apokryfów, gdzie ta kolorystyka i cudowności, było ich wiele. I to, co jest tutaj istotne i co podkreśla Mateusz, że przytacza tą historię, aby wskazać, że oto wypełniło się kolejne proroctwo. No to akurat jedno, można powiedzieć, z pierwszych w chronologii życia Jezusa, bo to było dotyczące jego narodzin. Ale to, zapowiedź Starego Testamentu jest związana z tym dziecięciem i oto się wypełniła. dla Mateusza, znaczy, tu nie chodzi o jemu przede wszystkim o to, że oto było pewne wydarzenie, więc dla porządku historycznego, chronologicznego, dla w miarę kompletnej relacji należy to również uwzględnić. Nie chodzi o pisanie historii życia Chrystusa i z uwzględnieniem, niepominięciem czegoś, co może byłoby ważne. On się koncentruje na tym, proroctwo się wypełniło w osobie tego dziecięcia. I odkrywają to ludzie ze wschodu, którzy nie mieli pojęcia o tym proroctwie i przybywają, aby oddać mu pokłon. Znów nasz Pan Bóg, bym powiedział, zaskakuje. Odkrywamy motyw Mateusza. Przynajmniej staramy się. Kiedyś poborcy podatkowego, a teraz przez stwórcę natchnionego autora, prawda, spisującego dla reszty świata dzieje jego, czyli stwórcy, syna. Punktem wyjścia jest fakt historyczny. Wiele jest różnych faktów historycznych. Motywem potrzeba przekazania czytelnikom tego, co muszą poznać, co jest ważne dla zaspokojenia ich potrzeb. Tutaj potrzeb związanych z wiarą. Popatrzmy, na co zwraca uwagę Mateusz. Nie nazywając tego po imieniu, ale przytaczając tą relację. Po pierwsze zwraca uwagę na to, że osoba Jezusa od pierwszych dni pobytu na ziemi nie była dla ludzi, którzy o nim usłyszeli, obojętna. Od pierwszych dni wywoływała diametralnie różne reakcje. Powiem tak przewrotnie w kontekście głoszenia, dzielenia się, opowiadania o Jezusie. Czy to nie jest może dla nas zachęta, aby mówić ludziom o Jezusie? Wiedząc, że takie, że tak różnorodne nieraz reakcje właśnie ta wieść wywołuje? Muszą o nim usłyszeć, żeby mogli zająć stanowisko. A jakie zajmą? Nie wiemy. Może będziemy zaskoczeni jak Mateusz. Już od pierwszych dni pobytu Jezusa na ziemi. Diametralnie różne stanowisko. To może być ekscytujące. Opowiedzieć o Jezusie, opowiadać komu, kto chciałby tylko słuchać, aby zobaczyć, jak on zareaguje, albo ona. No ja wiem, ktoś powie, to mało, bo tu trzeba, nie wiem, motywowany miłością, prawda, i posłaniem, powołaniem, prawda, idziemy i głosimy. Tak, to wszystko prawda. Zgadza się, to może to mało, lecz o co chodzi? I tutaj już cytuję apostoła Pawła, list do Filipian 1:18. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Jest nawet dla chęci jest zobaczenia reakcji tej osoby na tą nowinę, opowiem jej o tym. Z tego się raduję i radować się będę. Tak kończy Filipian 1:18. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Czy nie dziwi nas brak podania czasu tak wyjątkowego wydarzenia w dziejach ludzkości? Może wszyscy w czasach, kiedy żył Mateusz i inni ewangeliści, może wszyscy wiedzieli i może nie było potrzeby o tym pisać. No może. Ja tu bym raczej jednak właśnie widział wpływ Bożego natchnienia. To Bóg uznał, że nie ma potrzeby o tym pisać. Dlaczego? No. Są jakieś sugestie? Może chciał nas, mieszkańców ziemi, przed czymś uchronić? Myślę oczywiście o sposobie świętowania Dnia Narodzenia Jezusa Chrystusa, który co do formy, nie znajduje w tej formie nic, co miałoby jakikolwiek związek z tym wydarzeniem, ze żłobkiem, z dzieciątkiem. I taki folklor i zwyczaje, że mam ochotę wrócić do Pisma i tu się skryć. Tak więc Mateusz zapisał tylko rzeczy niezbędne, miejsce wyraźnie i ogólnikowo, bardzo ogólnie nawiązał do czasu. Miejsce było sprecyzowane w proroctwie, precyzyjnie i ważne do identyfikacji dla tych, co skojarzą, co będą w stanie skojarzyć. W Betlejem Judzkim, Aha, judzkim. Czy to nie z tego Betlejemu pochodził Dawid? I czy nie tam był namaszczony na króla? Dla tych, co kojarzą. 1 Samuela, 16 rozdział, wiersz 4 do 13, czy 17 rozdział, wiersz 12. Betlejem judzkim, czyli, bo jeszcze były inne miejscowość też o nazwie Betlejem, czyli tej należącym do pokolenia Judy, w tym Betlejemie. Pamiętacie, co mówił Jakub swoim synom o ich przyszłości, kiedy im błogosławił, a co powiedział wtedy do Judy, jako jednemu z tych 12? Czytam 1 Mojżeszowa, 49 rozdział, 8 wiersz. Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów. Nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy i zdobędzie posłuch u narodów. Coś takiego Jakub mówi do swojego syna, do Judy. Betlejem judzkie. Tam się narodził Mesjasz, precyzyjnie określony. Natomiast jeśli chodzi o czas narodzin Chrystusa, no to już pomijając porę roku, o tym już pewnie wszyscy słyszeliśmy nieraz, no panowanie króla Heroda to jest jakiś punkt odniesienia. 37 rok do 4 roku przed datą narodzenia Chrystusa. Przyjmując, że no, miałoby to być 2022 lata temu. Jest też zapis w Ewangelii Łukasza 3:23. Tam czytamy, a Jezus rozpoczynając działalność miał lat około 30, a był jak mniemano synem Józefa, syna Hellego. No więc mniej więcej określa się czas narodzin Chrystusa około 7 roku przed tą naszą erą. Po prostu ten, który próbował wyliczyć i od narodzin Chrystusa rozpocząć nową erę, się pomylił. Pan Bóg nie dopilnował, ja nie wiem. No. Narodziny wypadają kilka lat wcześniej. Nie mamy daty, nie mamy nawet roku. No i wydarzenie, nadzwyczajne wydarzenie, zaskakujące. Oto, tutaj to greckie słowo wprowadzone wskazuje na to zaskoczenie, oto magowie. Tekst jest pisany w języku greckim, do nas dotarł w języku greckim. Tutaj widzimy, że to bogate słownictwo greckie, w tym przypadku akurat już nie, Grecy nie wprowadzili swojego słowa, po prostu zgrecyzowali perską nazwę magos i też w języku czy to perskim, czy greckim magowie, magos. Znaczy to samo, to znaczy oznacza człowieka, który należy do kapłańskiej klasy w Persji. Mogło też oznaczać babilońskich astrologów. Jak słyszę Babilon, jak słyszę Persja, to od razu staje mi przed oczyma kto? Jeszcze trzecie słowo, mędrzec. No to tylko jedna osoba w Biblii spełnia te trzy warunki. Daniel. Uwięziony interpretator snu Nabuchodonozora zostaje wprowadzony na dwór, a z czasem staje się najmędrszym z wszystkich mędrców na dworze Babilończyka. A kiedy Imperium Babilońskie upada za jego życia i wchodzą Persowie, to władca tych największych mędrców oczywiście chce zachować i trzyma przy sobie. I Daniel pozostaje nadal tym pierwszym na dworze kolejnych władców perskich, począwszy od Cyrusa. W księdze Daniela przeczytam może drugi rozdział, wiersz, może pierwszy dla kontekstu, a chodzi mi o drugi. W 12 roku panowania Nabuchodonozora, w naszym tłumaczeniu Nebukadnezara, ale ogólnie przyjęło się, trudno tłumaczyć te starożytne imiona, więc są czasami takie drobne różnice. Więc nie tłumaczyć, no, tylko w sensie właśnie no, właściwie wypowiadać. A więc w 12 roku panowania Nabuchodonozora miał on sen, tak iż jego duch był zaniepokojony i, no, i sen go nie mógł spać z tego powodu, bo nie wiedział, o co tam tutaj chodzi. I drugi wiersz. I kazał król zwołać wróżbitów, magów, czarowników i Chaldejczyków, aby królowie opowiedzieli jego sen. Aby królowi opowiedzieli jego sen. Przyszli i stanęli przed królem. Tutaj bibliści widzą podział. Jakby kolejne półki, kolejne klasy tych ogólnie, powiedzmy, mędrców funkcjonujących na dworze. Podobnych, a jednak nieco innych obszarach działających. Wróżbici, magowie, czarownicy, Chaldejczycy. Chaldejczycy najwyżej stojący. O Chaldejczykach mówi się w rozumieniu Babilończyków właśnie. Chaldejczycy podbili Asyrię. Później, kiedy nastało ich imperium, Chaldejczycy słynęli z doskonałej znajomości astronomii. Do dzisiaj pozostały dokumenty z tamtych czasów, z których wynika, iż potrafili obliczyć długość roku astronomicznego z dokładnością do naszych współczesnych 2 sekund. To się nam kojarzy trochę z tą obserwacją nieba i z tymi gwiazdami, które miały znaczenie w opisie Ewangelii Mateusza. Nie wiem, czy jest to tylko zewnętrzne i powierzchowne podobieństwo, czy rzeczywiście tutaj głębiej to sięga i w głębszym sensie właśnie się zgadza. Z kolei magowie byli tą warstwą kapłańską u Medów i u Persów. Dziedzicznie przechodziło to z ojca na syna. W Księdze Daniela, dalej czytam, 5 rozdział, trwa uczta Baltazara. W tym pijanym zwidzie, kiedy zaczyna brakować świeżych naczyń, wydaje decyzję, aby również te naczynia zabrane ze świątyni jerozolimskiej tutaj użyć w czasie uczty i pojawia się dłoń pisząca na ścianie. Ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały na wapiennej ścianie Pałacu Królewskiego. Król przerażony woła, czytam 7 wiersz, i zawołał król z całej siły, aby wprowadzono wróżbitów, Chaldejczyków, astrologów. Znowu mamy 3 grupy tych mędrców działających na dworze. Nie potrafią wyjaśnić. I wtedy odzywa się jego matka. 10 wiersz, na skutek słów króla i jego dostojników weszła królowa matka do sali biesiadnej i odezwawszy się do króla, matka tak rzekła: królu, żyj na wieki. Niech cię nie trwożą twoje myśli, niech się nie zmienia barwa twej twarzy. Jest mąż w tym królestwie, na którym spoczywa duch świętych bogów. W dniach twojego ojca znajdowano u niego oświecenie, rozum, mądrość, jak mądrość bogów. Król Nabuchodonozor, twój ojciec ustanowił go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, Chaldejczykami, astrologami. Znowu mamy te 4 grupy wymienione. Już wiemy, czym zajmował się Daniel. Na dworach babilońskich, a potem perskich. Przełożony nad wróżbitami, Chaldejczykami, astrologami. Trochę to, nie wiem, czy wam nie zgrzyta lekko, bo mówimy, że przecież nie, jako chrześcijanie nie mamy mieć, nie powinniśmy mieć nic wspólnego z tym. Z jakąś astrologią. Horoskopów nie czytać. O, ileż razy to czytałem. No i zgadzam się z tym. Po co mi czytać horoskopy? Nie chcę poznawać w przyszłości w taki zwodniczy sens. Nie wiem jeszcze w dodatku tak do końca, kto mnie zwodzi. Albo się domyślam. No więc właśnie. Tego typu mędrcy byli poważani. Przyjmowano ich na królewskich dworach nawet. Tych największych. Tutaj przybyli ze wschodu, czyli potencjalnie z terenów dawnej Babilonii, a potem Persji. Może znali pisma Daniela, który określił czas narodzin Mesjasza, króla. O tym wspominałem, nawiązywałem. W tej chwili nie będę tego wątku rozwijał. Poprzez proroctwo o 70 siódemkach. Jeżeli przyjmiemy miarę prorocką dzień za rok, no to 70 razy 7, 77, no to około 490 lat to by się zgadzało, biorąc za punkt wyjścia dekret pozwalający Żydom wrócić i odbudować świątynię i mury. Wskazuje w przybliżeniu na czas narodzin Mesjasza. Pisma mędrców przechowywano na dworach. Sam Bóg mówi, zapieczętuj to, czyli zapieczętuj, w sensie zachowaj dla następnych pokoleń. Mędrcy wspominają też o gwieździe. Jak wspomniałem, Chaldejczycy zsunęli z astronomii w tym czasie jako najwięksi eksperci, jakich znał świat. Tekst nie mówi o liczbie magów, nie mówi o ich godności królewskiej, trzej królowie. To wszystko późniejsze dodatki w VI wieku się pojawiły i potem już dalej były rozwijane. Pytali o dziecię, o tego, który został zrodzony, czyli konkretną osobę płci męskiej, której nieznaną z imienia. Chociaż, jeżeli przyjąć to rozumienie funkcji imienia w narodzie żydowskim, gdzie zawsze w imieniu zawarta była jakaś treść, misja, przeznaczenie, to ci poganie jakby nadali temu nowonarodzonemu już imię. Niezależnie od tego, jakie posiadał, bo pytali o króla Żydów. O to imię dziecięcia, król Żydów. I mówią, że przybyli, aby pokłonić się jemu. Co nam to mówi o tych ludziach, którzy przybyli? Ogólnie szanowani. Nie musieli się nikomu kłaniać. Przyjmowano ich na królewskich dworach. Nie widzieli nic niewłaściwego w tym, aby przyjść pokłonić się niedawno narodzonemu dziecięciu. Czy na tym polega mądrość człowieka? Że mając taką pozycję, tak jakby patrzył przez nią jak przez szybę, nie widział jej i potrafił się zachować zupełnie po ludzku patrząc nieadekwatnie do pozycji, którą zajmuje? Nie wzbraniali się. Przeciwnie, traktowali to jako przywilej. Wybrali się w podróż, z którą nie musieli się wybierać. Podjęli trud i wysiłek, jakiego nie musieli podejmować. Czy na tym polega mądrość? Kiedy człowiek wie, że powinien i robi to, co powinien? Mówię o naszej służbie. Praktycznie. W codziennym tutaj wypełnianiu woli Bożej. Bo zwykli ludzie, tak w cudzysłowie powiem, może mogliby myśleć tak, jak przed chwilą powiedziałem. Nie musieli się kłaniać, nie musieli się trudzić. Kto im przecież kazał? No, a po co? Czy to konieczne? No, później się dowiem. I tym podobne myślenie, które czasami nam towarzyszy. Kiedy czujemy wewnętrzne jakby skierowanie do podjęcia jakichś działań. Dla nich pokłonić się dziecięciu, które jest królem Żydów. To było najważniejsze w tym momencie. I dla osiągnięcia tego celu byli gotowi właśnie ponieść te wszystkie koszty i ofiary. I jeśli tego nie zrobię, będę może żałował do końca życia, że nie zrobiłem tego, o czym wiedziałem, że powinienem zrobić, że mam to zrobić. Byłeś już w takiej sytuacji, kiedy wiedziałeś, a byłeś w takiej sytuacji, kiedy wiedziałeś, a zawiodłeś, nie zrobiłeś? Jak się wtedy czułeś? Pamiętasz to do dzisiaj? Że wtedy zawiodłem albo zawiodłam? Tak głęboko wiedziałem, że powinienem, że nie mogę o tym zapomnieć. Chociaż wiem, Bóg wybaczył i tak dalej. Pytali ludzi, wielu ludzi w mieście, przy okazji informując, co się dzieje. W ogóle nie wybierali się do Heroda, obecnego króla. Przyszli pokłonić się dziecięciu. Król im nie był do niczego tutaj potrzebny, ani nie był ważny w tej misji. Przyszli dopiero, kiedy ich wezwał. Przestraszony sprawdził, gdzie narodził się Mesjasz król. Uczeni w piśmie mu odpowiedzieli. Wtedy ich wezwał. Przybyliśmy pokłonić się Jemu, pokłonić się, upaść na twarz. Jak przed Bogiem, jak przed Królem, jak przed kimś, kto jest moim Panem. to uczynili. Mateusz słowa pokłonić się w swojej Ewangelii używa wyłącznie w kontekście osoby Jezusa Chrystusa. Wcześniej jedynymi osobami, które uznały w Jezusie kogoś niezwykłego, byli kto? Pasterze. Najniżsi rangą i najbardziej niewiarygodni świadkowie w tym społeczeństwie. A w tej chwili mędrcy spoza narodu, bo naród niczego nie widzi ani nie rozumie. A pasterzom nie wierzy. Przynajmniej mieszkańcy Jerozolimy w tym momencie. Mówi nam coś o Panu Bogu? Może przynajmniej tyle, żeby jednak być otwarty na to, że On działa w sposób niezaszufladkowany. Nie to, że stale i wciąż, ale zawsze trzeba zostawić taką opcję, że Bóg zrobi coś inaczej, niż bym pomyślał, że mógłby zrobić. I że to może być właśnie Boże działanie. Że On to czyni. To trzeba rozeznać. Król Żydów. Nic ważniejszego w tym momencie. Wzywa ich Herod. Wcześniej nie był im do niczego potrzebni. Kłaniają się Jemu. Magowie przybyli, pokonali niewygody, wydali pieniądze, aby pokłonić się Jemu, dziecięciu. Oni naprawdę wierzyli. Ten maleńki Jezus to król Żydów. Jezus, bo już przybyli i mnie poznali. Jeszcze raz występuje to określenie król Żydów. Wspomniałem wcześniej, pytając o to. Występuje drugi raz na końcu Ewangelii Mateusza. I też użyte przez poganina. Przez Piłata, który każe przybić deskę nad krzyżem. I każe tam napisać, że król Żydów. Ciekawe. Jeżeli u Boga nic nie dzieje się przypadkiem, a wierzymy, że z Bożego natchnienia Mateusz napisał to, co napisał i tak napisał, jak napisał, uwzględniając też jego cechy, charakteru. Ale jest to dla nas tekst nieomylny. W sensie wiary, w sensie moralności. Otóż, jeżeli u Boga nie dzieje się nic przypadkiem, a Mateusz tak to sobie uświadamiał, albo nie uświadamiał, po prostu tak zapisał. Imię, tytuł dziecięcia, król Żydów, raz pojawia się na początku Ewangelii, drugi raz w jej zakończeniu. W obu przypadkach w ustach pogan, ludzi niewierzących spoza Izraela. I umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy. To jest Jezus, król żydowski. Tak czytamy Ewangelii Mateusza, 27 rozdział, 37 wiersz. Jest jeszcze jedno imię, które też występuje w Ewangelii na początku i na końcu. To jest imię Emanuel. Znajdujemy je w pierwszym rozdziale, 23 wierszu, a potem w 28 rozdziale, 20 wierszu. Bóg wśród nas, król żydowski, są jak klamry spinające tą Ewangelię, którą spisał. No i w dalszej części tej historii Mateusz przedstawia drugą grupę ludzi. Poganie, magowie, tak, mędrcy, jakby ich nie nazywać, okazali się ludźmi wierzącymi, że Jezus jest królem Żydów, któremu należy się uznanie, oddanie, głęboki pokłon. Jakiej reakcji oczekiwalibyśmy od narodu, z którego uczony przez mędrców Jezus pochodził? Narodowych mędrców, uczonych w piśmie. Wiemy, czytamy. Żydzi zareagowali strachem, począwszy od Heroda. Herod i cała Jerozolima z nim, pisze Mateusz. Wszyscy demonstrują tą samą cechę. Są niewierzący. Mimo, że mają pisma. Mimo, że dokładnie wiedzą, gdzie się narodzi Mesjasz. Cechuje ich brak wiary i cechuje lęk. Ludzie bali się Heroda, to też krwawego tyrana. Ale ten wcześniej zląkł się ludzi. albo konkretnie tego nowonarodzonego, szczególnie jego. Wszystko z powodu tego, który się narodził. Zostawiając te dwie grupy i ich reakcje, Mateusz doprowadza nas do momentu, kiedy jesteśmy w stanie sami już wyciągnąć wnioski, do których zresztą on również w tym opisie zmierza. Małe dziecię, Jezus, ofiarnie szukane przez obcych, motywowanych wiarą, wielkość Jego osoby, wielkość Jego posłannictwa. W swoim narodzie, wśród bliskich, wśród, no, powiedziałbym, duchowo bliskich, budzi reakcję odrzucenia, obawy, lęki z powodu braku tej wiary właśnie. Bóg doprowadził magów do celu. Wiara została nagrodzona. I opowiadanie kończy się opisem jeszcze jednej Bożej interwencji. Magowie otrzymali we śnie ostrzeżenie i wytyczne co do drogi powrotnej. To była jedna ze specjalności magów. Możemy o tym przeczytać. Tej grupy, bo mieliśmy magów, mieliśmy astrologów, mieliśmy Chaldejczyków, wróżbitów. Magowie, między innymi właśnie ich specjalnością było wyjaśnianie snów. Bóg przemówił przez sen. Interpretacja snów. Niezwykła interwencja, jeszcze jedna, na sam koniec tej historii. Informacja otrzymana we śnie i wytyczne co do drogi powrotnej. Zobaczcie, jak bezpośrednio Bóg działa, aby ochronić tego, którego chroni, aby ochronić dziecię przed niebezpieczeństwem i jak uchronić mędrców przed nieświadomym zaszkodzeniem temu dziecięciu. W tym nierozpoznaniu czasu nawiedzenia, w tym braku wiary, w tej nieufności, w tej wrogości już czai się, możemy przeczuwać zapowiedź przyszłego odrzucenia tego Mesjasza, tego Zbawiciela przez tych, do których przede wszystkim został posłany i przez których był przez setki lat gorąco wyczekiwany. Tragiczna sytuacja, tragiczna pomyłka, tak? Jeśli tak można sparafrazować. Oto bezbronne, ubogie dziecię, nazwane królem przed obcych, nieznanych przybyszów, mędrców żyjących w świecie, no, raczej teorii, jakichś badań, przypuszczeń, intelektualnych wyzwań, nazwane przez królem, przez tych, budzi lęk u tego, który dzierży władzę mocną, praktyczną ręką. Tu nie ma żadnych teoretycznych rozważań wielkich ani głębokich. Możny król, znany w ówczesnym świecie, mocno osadzony w tym życiu, budzi lęk i strach w tej okolicy. Ci przybywają z darami do Betlejem. Nie mówiłem o darach. Niektórzy się dopatrują symboliki i tak dalej. Nie chcę tego już teraz rozwijać. Dar symbolizujący również jest ilustracją nastawienia człowieka, tego wewnętrznego przekonania do rzeczywistości. Charakteryzuje postawę moralną. Dar i wdzięczność. Ktoś ładnie powiedział, żeby patrzeć na dzieło stworzenia, moje miejsce też w nim. Ja, jako część dzieła stworzenia, cały świat, który wyszedł z rąk Stwórcy, nosi w sobie głęboko strukturę daru. Kiedyś w innym kontekście mówiłem, wszystko jest łaską. Dzisiaj w tym kontekście moglibyśmy powiedzieć, wszystko jest darem. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Pisze apostoł Paweł do Koryntian. A jeśli otrzymałeś, dlaczego się chlubisz, tak jakby to było twoje, jakbyś nie otrzymał? Ktoś inny powiedział, to co najważniejsze, to musi zostać podarowane. Mniej ważne rzeczy jesteśmy w stanie sobie zorganizować sami, ale to co najważniejsze musi zostać podarowane. A odpowiedzią na dar jest wdzięczność. Spójrzmy teraz właśnie na naszego Pana, na naszego Boga i na dar, jakim jest to wspominane narodzone dziecię wtedy tam w Betlejem, które patrząc już z perspektywy czasu, podobnie jak Mateusz, dokonało tego, czego dokonało i co ma niezwykłe znaczenie dla mojego życia. W jaki sposób okazuje Bogu wdzięczność? To są te pytania, to są te refleksje, które dzisiaj w kontekście tej historii chciałem przed nami postawić, nas z nimi skonfrontować. I również w kontekście też naszego pojmowania Boga. Mam nadzieję, że może tutaj, znając tę historię, nasze pojmowanie, rozumienie Boga jeszcze się powiększa. Coraz bardziej zadziwieni i coraz bardziej zachwyceni tym, który jest. Amen.